czym mogę panią poprosić o krótką wypowiedź dla radia? Kim pani jest?
Ja jestem wokalistką Teatru Muzycznego od Czapy. Zajmuję się też muzyką w inny sposób. Sama troszkę śpiewam poza teatrem. Poza tym jestem studentką. Studiuję lingwistykę stosowaną, język angielski, rosyjski i włoski. A muzyka to jednak moja większa pasja niż języki.
W tych językach też można bardzo pięknie śpiewać, a ten materiał, nad którym pracuje przeważnie Teatr od Czapy, on jest jakiś w pani sposób szczególnie bliski, czy to tak przypadkowo?
Tak, jest mi bardzo bliski, dlatego że zostałam wychowana w duchu patriotyzmu i nasz repertuar głównie bazuje na pieśniach, które opowiadają historię, prawdziwą historię, dlatego są mi bardzo bliskie.
A pani ulubiona piosenka albo ulubiony autor?
Chyba trudno byłoby mi się zdecydować na jedną piosenkę. Chociaż może nie, o Warszawo. Autorem słów jest Felix Konarski, który napisał też Czerwone maki na Monte Cassino. Tak,
jest piosenka napisana w Anconie na wieść o upadku powstania. Bardzo piękna, bardzo rzadko wykonywana. Klara ją praktycznie nie słyszałam innego wykonania współczesnego niż Klary.
Bardzo dziękujemy pani Klara.
Dziękuję Płatek. Bardzo.
Jeszcze dla nas też śpiewa pani Małgorzata Przybysz, którą na pewno też jeszcze usłyszymy, bo jeszcze będzie dużo muzyki w tym poranku. On był, jeszcze porozmawiamy chwilę o Adamie Kowalskim. On był autorem tekstów, ale był też kompozytorem. Gdzie on właściwie nauczył się kompozycji? Czy tutaj również był samoukiem?
Trudno powiedzieć, bo nie kończył Akademii Muzycznej, natomiast być może w seminarium nauczycielskim na uczelni, która go przygotowywała, były zajęcia muzyczne, być może sam się uczył kompozycji, tego nie wiem. Myślałam, że może któryś z Rzeszowia nam powie, jak to było z tym Kowalskim naprawdę. Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ciekawa postać i bardzo tak naprawdę mało znana, bo też jego droga wojskowa jest tutaj pełna zagadek dla mnie jako osoby, która no, nie za bardzo powiedzmy jest w tej legionowej historii szczegółowej biegła. To jest pełne zagadkowych pojęć, to co na początku jego drogi było.
Może się czegoś dowiemy, może się tym razem nie dowiemy, ale na pewno jeszcze piosenki Adama Kowalskiego wybrzmią w naszym poranku. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anna Żochowska, a w studiu jest kolejny gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Piotr Winiarski, polski przedsiębiorca i animator polskich organizacji z Berlina, który też jest uczestnikiem kongresu 60 milionów globalnego zjazdu Polonii.
Tak, organizatorzy zaprosili, mam ten zaszczyt jako prelegenta w panelu, który miał swój tytuł Polska innowacja jako produkt eksportowy, działania rządu wspierające Polaków.
Tytuł brzmi bardzo dobrze, ale to jak teraz wyglądają te działania rządu wspierające Polaków i wspierające innowacje i co to tak naprawdę są te innowacje, bo wszyscy o tym mówią.
No tak, innowacje dotyczą praktycznie każdej sfery naszego życia. Innowacje mogą być dotyczyć produktu nowego, który nie był na rynku, bądź bardzo rozwiniętego, bądź procesów, bądź usługi. Także to jest taka bardzo skrócona definicja. Są to, ale chciałem powiedzieć, że uczestnicy chcieli zwrócić uwagę, że jeśli innowacja dotyczy również procesów, oczekiwaliśmy i to sygnalizowaliśmy przedstawicielom rządu, ministerstw gospodarczych, które były reprezentowane w panelu, żeby może pewną innowację zastosowałby faktycznie też rząd w podejściu do Polonii, żeby może jednak więcej tej współpracy było, żeby może powstały wyspecjalizowane bardziej instytucje do spraw kontaktów z Polonią, które mogłyby zagospodarować ten wielki potencjał Polonii, o którym wszyscy wiedzą, mówią, tylko jeszcze za mało się dzieje, bo na pewno rozwój gospodarczy potrzebuje tego doświadczenia Polonii.
Ale to było takie rozmowy prowadzimy z przedstawicielami Polonii bardzo często i po każdym takim bardzo ciekawym, dużym spotkaniu, które odbywa się na przykład w różnych miejscach w Polsce, na przykład w Rzeszowie, są takie rozmowy właśnie, że no powinno się, powinien rząd polski zorganizować, my powinniśmy. Od wyborów minęły 3 lata. Jest rząd, który jest nowy, ale już nie jest nowy, który miał pewne postulaty, pewne obiecywał pewne rzeczy, jeśli chodzi o tą politykę dotyczącą Polonii. No, to już nie jest pół roku, to jest nieco dłużej. Można chyba ocenić, czy za tej kadencji parlamentu, czy za obecnego rządu, czy za rządów obecnej większości parlamentarnej coś w podejściu do Polonii się zmieniło, czy nie?
No, niestety pan redaktor ma rację. Dla mnie osobiście za mało. Ta ilość Polonii związane z działalnością gospodarczą, z jej doświadczeniem jest tak duża, żeby ją naprawdę w jakiś sposób zagospodarować, muszą być stworzone instytucje, które, czy instytucja, przepraszam, bo instytucji jest bardzo dużo, kto zajmują się Polonią. Oczywiście dominują tematy kultura, historia i tak dalej. To musi być, to jest rola państwa, ale jeśli chodzi o gospodarkę, o ten element bardzo istotny dla każdego państwa decydującego o bezpieczeństwie i tak dalej, to musi taki postulat zresztą ja sugerowałem w spotkaniu i w rozmowach, żeby przy ministerstwach gospodarczych, bo mamy dwa obecnie, był jednak rangą sekretarza osoba wydelegowana do bezpośrednich już kontaktów ze środowiskami gospodarczymi. I to chyba byłaby najlepsza metoda. Oczywiście są środowiska i ja jestem też za tym sugerujący, żeby w parlamencie polskim było kilka miejsc również dla posłów czy senatorów, którzy by byliby w wyborach wybierani przez środowisko iluś tam milionów jednak mieszkających Polaków za granicą i może w ten sposób by ta reprezentacja zadbała w sposób efektywny o tą współpracę efektywną Polonii z krajem.
Od wielu lat prowadzi pan interesy w Berlinie. Do Polski dochodzą tak niektóre wieści z Niemiec dosyć niepokojące o radykalizacji nastrojów, o demonstracjach, zwłaszcza na terenach dawnej NRD. O tym, że policja niemiecka nie do końca radzi sobie z kolejnymi falami przestępczości, którą przynoszą ze sobą nowi goście, którzy do Niemiec przybywają. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy to rzeczywiście jest tak niepokojący obraz, czy to są raczej informacje medialne?
Naprawdę sytuacja jest niepokojąca i myślę, że powinno się o tym mówić więcej w Polsce, a i może nawet i na forum w brukselskiej, czy wręcz Komisji Europejskiej. Ja uważam, że Niemcy, no jak rozmawiam sam nieraz z policjantami niektórymi, którzy ochraniają pewne te wydarzenia demonstracyjne, sami mi powiedzieli, że związki zawodowe są zaniepokojone tym, co się stało w Niemczech. Sobie nie radzą z napływem uchodźców, których nie zna się tożsamości i tak dalej. Przy czym sami też wspominają wydarzenia, te demonstracje dosyć już coraz bardziej agresywne, to prawie w 70-80% to dominują, można tak nazwać, bojówki lewackie. Strona prawicowa, czy taka lekko faszyzująca, to są wystąpienia może 15%, 20%. Także tu jest też również i ta proporcja. Społeczeństwo niemieckie się bardzo podzieliło. Właściwie to ja też obserwuję od wybuchu wojny o Krym, od wojny w Donbasie. Mamy intelektualistów, którzy mówią, trzeba inaczej współpracować z Europą Środkową Wschodnią. Pani Merkel, nie tak ostro, dlaczego faktycznie musimy narzucać swoją opinię i zdanie krajom sąsiadującym. Także pewne głosy rozsądku się już pojawiają, ale mogłoby być ich więcej.
Problemem jest chyba jednak brak, mimo że jedna z partii ma w nazwie słowo alternatywa, jednak brak alternatywy politycznej, bo czy widać kogoś, kto potrafi w sposób rozsądny z tej sytuacji, która w tej chwili jest, wyjść?
Tak, jest to rodzaj błędnego koła, jednak środowisko alternatywy nie jest alternatywą dla Niemiec. Także tą pułapkę, którą sobie CDU z CSU jakby zapracowało, sama się wpędziła, CDU CSU traci poparcie, w SPD również i jest odpływ po prostu wyborców do partii antyemigracyjnej, bo jednak społeczeństwo niemieckie, no nie powiem, żeby było bardzo takie faszyzujące, po prostu jest to partia, stała się protestu, a szczegółowy program ich niestety przeciętnego elektoratu mnie za bardzo interesuje.
Ale podstawą potęgi współczesnych Niemiec jest przede wszystkim ich siła gospodarcza, więc może niezależnie od tego, jak tam na powierzchni wyglądają te procesy z imigrantami, siła Niemiec cały czas jest mocna.
Jest mocna, ale są bardzo niepokojące procesy takie społeczne, które konsekwencje będziemy mieli za 10-20 lat. Proszę sobie wyobrazić, że to jest kryzys też wartości. W Niemczech się nie dyskutuje o wartościach. Dyskutuje się raczej o tematach prawie drugorzędnych. No i niestety czuć tą, proszę sobie wyobrazić, że prawie 50% według badań, które dziś przeczytałem, Niemców nie ufa medium głównego nurtu. No to powstaje pytanie, ojej, a co się dzieje z demokracją niemiecką? No co ciekawe, jako ciekawostkę może dodam, te 50, co nie słucha już, nie wierzy do medium głównego nurtu, potrafi włączyć sobie często odbiornik Russian Today i uważają, że tego typu nadajniki są w stanie wyjaśnić, jak świat powinien funkcjonować. No, nie ma urodzeń. Brak jest 100 tysięcy inżynierów. Nie ma, jak wspomniałem, dyskusji o wartościach. Kościoły są puste prawie w Niemczech. Jest to naprawdę już problem i będzie większym problemem.
Jak wygląda na tym tle samoorganizacja Polaków niemieckich dzisiaj? Bo wiem, że pan jest mocno w te procesy zaangażowany.
Tak, próbujemy lepiej się zorganizować, szczególnie środowisko, nazwijmy to Polaków, którzy mają własne przedsiębiorstwa gospodarcze, bo uważamy, że mamy pewien sukces, doświadczenie i należałoby się podzielić. Między innymi utworzyłem z grupą kolegów, zarejestrowaliśmy niedawno Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych, które miałoby za zadanie, nazywa się Poland Business Center World, które miałoby za zadanie zintegrować środowisko gospodarcze i być jakby partnerem dla firm małych, średnich, polskich, które szukają dróg globalizacji, a my myślę, możemy być znakomitym partnerem dla tych celów marketingowych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę, żeby kongres dzisiejszy również był owocny. Pan Piotr Winiarski, nasz przyjaciel z Berlina, polski przedsiębiorca pracujący w Niemczech. To cóż, do zobaczenia na Poranku Wnet w Berlinie, który
dziękuję
nastąpi.
Dziękuję Państwu za słuchanie. Miłego dnia życzę wszystkim.
Dziękuję bardzo. Godzina 8.44, to jest Poranek Wnet w Rzeszowie. Kolejny dzień, 50. dzień naszej letniej trasy w tym roku. 50., ale wcale nie ostatni, chociaż lato się kończy, to nasza podróż radiowa się nie kończy. Może będzie 100 poranków na stulecie niepodległości. To jest też kolejny dzień naszego projektu Iskra Źródła Niepodległości. Jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie i z Rzeszowa przyszły do nas trzy panie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie przyszły, przynajmniej dwie z pani, jak rozumiem, przyszły z Muzeum Etnograficznego, tak?
Tak, zgadza się.
Czy ja mogę prosić o przedstawienie się?
Judyta Sos
i Monika Zydroń.
I jeszcze jest z nami trzecia pani.
Monika Wyszterta.
Pani zajmuje się tkaninami w taki sposób bardzo szczególny tworzonymi.
Tak, ja jestem wolontariuszką na terenie Muzeum Etnograficznego, na pierwszym piętrze, tam gdzie jest już teraz obecnie stała wystawa stroju regionalnego. Jest pracownia z zabytkowym krosnem, który pochodzi z początku XX wieku i właśnie na tym krośnie wykonuje unikatowe tkaniny w technice tak zwanej broszowanej.
Ja nic nie wiem o wykonywaniu tkanin, a zwłaszcza w technice broszowanej. Co to jest technika broszowana?
Oj, to jest bardzo stara technika, która pochodzi ze średniowiecza. Przywędrowała z Półwyspu Arabskiego już w czasach średniowiecza do Polski. Wykorzystywana była jedynie w jednym regionie Polski, na Spiszu, kiedy jeszcze większość wsi należała do Polski. I tam ten splot właśnie był wykorzystywany w tkaniu rańtuchów, czyli ozdobnych, bogatych chust nakładanych przez kobiety w dni odświętne. Był to splot, który wygląda jak haft. Ja się nim zachwyciłam i właśnie na terenie muzeum wykonuję i projektuję tkaniny w tym splocie. Wykonane głównie z lnów i naturalnych surowców.
Pani powiedziała, że pani pracuje na krośnie, który jest sprzed 100 lat, ale rozumiem, że tak samo w ten sam sposób pracowały kobiety i 300 lat temu, i 400 lat temu, bo to jest technika i sprzęt sprzed kilkuset lat, tak samo mniej więcej by wyglądał, tak?
Tak, oczywiście technika tkacka sięga bardzo dawnych czasów. Pierwszą tkaninę w splocie płóciennym odkryto w Pazyryku w górach Ałtaju, która pochodzi z V wieku przed naszą erą, w odkryciu ukryto ją w lodowcu. Jest to tkanina wełniana. Na terenach Polski tkactwo było już obecne na początku naszej ery nowożytnej, ale w IV wieku wiosna ludów zniszczyła wszystkie krosna i zaczynaliśmy od początku, czyli właściwie tkactwo przyszło do nas przez Półwysep Iberyjski po prostu z terenów wschodu, przywiezione przez Arabów.
Skąd u Pani tak głęboka wiedza taka historyczna na temat tego? To jest własna pasja? To jest jakaś działalność zawodowa?
Ja miałam bardzo różne zawody jeszcze, kiedy mieszkałam w Warszawie, ale zawsze się tym interesowałam i na swojej drodze właśnie zainteresowań artystycznych miałam szczęście spotykać szczególne osoby, chociażby panią Marię Filipowicz z Zakopiańskiej Szkoły Tkackiej, która właśnie przekazała mi tajniki techniki broszowania.
To broszowanie, jak dobrze zrozumiałem, ono było wykonywane tylko na Spiszu, czyli to jest taki kawałek tej polskiej kultury, która się tam mieszała z tymi kulturami południa i o której już właściwie dzisiaj nic nie wiemy.
I wtedy jeszcze...
No bo zrozumiałem, że to tylko na Spiszu było wykonywane, tak?
Tak, w Polsce była obecna, w południowej Polsce, kiedy większość wsi należała właśnie z Spiskich. Teraz jest tylko 5, już są na drugiej stronie granicy, ale wtedy w postaci właśnie tkanin rańtuchowych, czyli nakryć głowy, występowały tylko na Spiszu. Chociaż widziałam, że w Muzeum Etnograficznym w Warszawie jest jeden fartuszek, zapaska, na której występuje ten splot.
Czy ktokolwiek jeszcze tym się zajmuje poza panią?
No nie słyszałam.
Są też z nami panie Monika Zydroń i Justyna...
Judyta,
przepraszam. SOS, tak? Z Muzeum Etnograficznego imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie. A kto to był Franciszek Kotula?
Franciszek Kotula był takim bardzo znanym regionalistą. On w ogóle zaczynał od nauczania historii w szkole, ale zawsze jego pasją było właśnie takie przebywanie w terenie, rozmawianie z ludźmi, to znaczy on też tak niejako... przypadkowo pozyskiwał przeróżne rzeczy do swoich zbiorów podczas właśnie tych rozmów i wędrowania po okolicznych wioskach. I wszystko to ewoluowało do tego momentu, że już tyle miał tych zbiorów, że podczas prowadzonych przez siebie lekcji historii on je wykorzystywał i po prostu starał się w ten sposób zainteresować swoich uczniów historią i właśnie regionem w taki bardzo, można powiedzieć, interaktywny sposób. To wszystko zaowocowało tym, że został poproszony o założenie pierwszego muzeum w Rzeszowie, później ono się przerodziło w Muzeum Okręgowe, a w latach 90. My jako oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie też uzyskaliśmy swoją siedzibę tutaj w rynku i od tego momentu funkcjonujemy jako właśnie muzeum etnograficzne pod patronatem pana Kotuli.
Czyli te zbiory Franciszka Kotuli dzisiaj znajdują się u państwa w muzeum, tak?
Tak, w większości, to znaczy część rzeczy było jego prywatnych, więc one zostały w posiadaniu rodziny. My posiadamy dość duży zespół archiwaliów, które pan Kotula zostawił, bo on był bardzo płodnym naukowcem, bardzo wiele rzeczy publikował, czy to książek, czy artykułów. Mamy bardzo dużo fotografii przez niego wykonanych, więc dość dużą część naszego archiwum muzealnego stanowią właśnie pozostałości po pracy naukowej pana Kotuli.
A co jeszcze znajduje się w muzeum?
Oczywiście działalność, którą rozpoczął Franciszek Kotula, prowadzili inni badacze, początkowo też pod jego kątem, gdyż Franciszek Kotula prowadził badania terenowe i pozyskiwanych było wiele różnych przedmiotów. Mamy bogatą kolekcję stroju ludowego, ceramiki, instrumentów muzycznych, zabawek, również przedmiotów kowalskich. Także ten zbiór się bardzo, bardzo rozrósł. Dziś szczególnie chwalimy się wystawą Na co dzień i od święta, na której prezentujemy stroje regionu rzeszowskiego. Posiadamy w naszym muzeum ponad 2200 różnych elementów stroju, czyli to jest bardzo duży zbiór i największy na Podkarpaciu, jeśli chodzi o stroje regionu rzeszowskiego. I przy tej okazji, skoro rozmawiamy też o niepodległości, to chciałabym opowiedzieć historię, którą właśnie zanotował Franciszek Kotula. historię o powstaniu stroju rzeszowskiego. Strój rzeszowski ma taki charakterystyczny element, męski strój. Są to kamizela i sukieniaki z tak zwanego siwego sukna. Historia ich powstania jest bardzo ciekawa. Otóż wiąże się z chłopami mieszkającymi we wsi Budziwój. Byli to chłopi stosunkowo bogaci. Oni nie odrabiali pańszczyzny, służyli również często w wojsku albo w pocztach pańskich i ta służba wpłynęła na ich świadomość narodową, na ich poczucie tożsamości. Czuli się Polakami i mieli tak wielką fantazję, że postanowili wziąć udział w powstaniu styczniowym. No niestety starsze pokolenie nie zawsze ich rozumiało, dlatego niektórych rodzice zatrzymywali. Jednym z nich był Tomasz Kotula, niespokrewniony z naszym Franciszkiem Kotulą, zbieżność nazwisk. Tomasz Kotula został siłą zatrzymany przez ojca z drogi do powstania styczniowego, ale nie mógł się z tym pogodzić. Buntował się bardzo wewnętrznie, chciał się jakoś utożsamić z tymi walczącymi. Postanowił sobie więc uszyć strój, który nawiązywałby do stroju wojskowego kolorem ciemnoniebieskim, zwanym siwym. Nawiązywał on do mundurów austriackiej kawalerii, austriackich ułanów. I to był taki komplet. Spodnie, sukna i kurtka. I można powiedzieć, że odniósł on pewnego rodzaju sukces, ponieważ to się bardzo przyjęło. Okoliczni chłopi i z różnych miejscowości, nie tylko z Budziwoja, zaczęli sobie szyć takie stroje, czyli taka moda została wprowadzona przez niego. I stał się również ten strój mundurem, ponieważ tak zaczęli się ubierać ochotnicy strażacy oraz uczestnicy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Wraz z czapką rogatywką stworzyli sobie taki mundur galowy. Tą historię Franciszkowi Kotuli opowiedział Antoni Bomba, który był też bardzo ciekawą postacią naszego regionu.
Tak, i właśnie do postaci pana Antoniego Bomby będziemy nawiązywać w naszej najnowszej wystawie, która będzie miała wernisaż 9 września. I to jest wystawa, która stanowi integralną część obchodów europejskich Dni Dziedzictwa u nas w placówce. Wystawa ma tytuł Droga do niepodległości oczami chłopów, czyli jest to taki, jest to próba pokazania tego, że jednak chłopi uczestniczyli w tworzeniu w ogóle historii naszego kraju, no i też uczestniczyli w tych walkach później i w powstaniach, czyli począwszy od insurrekcji kościuszkowskiej, kiedy wsławili się najbardziej i zaczęli być postrzegani właśnie jako uczestnicy tych walk. Później walczyli też w powstaniu listopadowym, styczniowym, pojawiali się na frontach I wojny, tylko że o ile już w czasie I wojny światowej oni byli dość świadomi tego, o co walczą, to wcześniej z tą świadomością narodową było dość kiepsko. I właśnie dlatego na przykład pan Antoni Bomba jest o tyle istotny, ponieważ był on takim działaczem ludowym. On był też posłem na Sejm austriacki i on się zajmował właściwie przez całe życie tym, żeby budzić tą świadomość wśród chłopów, żeby oni nabywali tożsamości narodowej i zorganizował, pod jego dowództwem wyszło 22 ochotników z Budziwoja, którzy dołączyli się później do 1 Brygady Piłsudskiego. Wśród tych ochotników był jego syn, który był też chłopskiego pochodzenia, a nie przeszkodziło mu to, żeby zostać oficerem. Więc to są takie wątki regionalne, które chciałbyśmy pokazać na wystawie.
A czy ta kultura ludowa, którą panie dokumentujecie w Muzeum Etnograficznym, czy ona w jakiś sposób jest żywa? Już wiem, że jest żywa, bo są tworzone tkaniny, ale czy ta kultura rzeszowska jest żywa? Czy powstają jakieś zespoły folkowe, czy jakoś się do tego nawiązuje? Czy są może jacyś ludzie, którzy na co dzień albo od święta zakładają te stroje rzeszowskie?
Znaczy my się zajmujemy, jeśli chodzi o taką żywą kulturą, to ewentualnie dokumentowaniem tego. W Wojewódzkim Domu Kultury jest...
Ale może jako rzeszowianki, panie coś wiecie?
To znaczy na pewno ta kultura jest żywa. Świadczy o tym ilość w ogóle powiedzmy obchodów dożynkowych, które się odbywają w naszej okolicy. Właściwie prawie każda miejscowość okoliczna ma swój zespół ludowy. Mają swoich przedstawicieli, jeśli chodzi o właśnie panie, które wykonują wieńce, czyli jednak jest to żywe, bo to wymaga dość dużo pracy. I jest to takim, można powiedzieć, z czystego zamiłowania poświęcenie.
No to cóż, możemy chyba zaprosić, chyba że pani jeszcze coś chce powiedzieć.
To taki drugi przykład typowy dla Podkarpacia, który nadal jest żywy, to są straże grobowe, które są zjawiskiem typowo podkarpackim. Straż wystawiana w czasie Wielkiego Postu, od Wielkiego Piątku, później też przy Zmartwychwstaniu, przy Grobie Pańskim. Dalej żywa w wielu wsiach. Powiedziałabym nawet, że pojawiają się w nowych wsiach, w których wcześniej nie były. Strój ludowy, czy może raczej już teraz kostium rzeszowski bardziej, jest też ubierany przez wiele tutaj zespołów. Mamy dużo zespołów regionalnych w wielu wsiach.
Rozumiem, że możemy zaprosić do muzeum wszystkich, prawda?
Jak najbardziej serdecznie zapraszamy.
Tak, jeśli pan jeszcze pytał o tą właśnie naszą działalność, to my też prowadzimy bogatą działalność edukacyjną. Przychodzi do nas dużo, zwłaszcza uczniów i przedszkolaków i też staramy się tą kulturą ludową ich zarażać. Myślę, że to się im też często podoba, więc zapraszamy zarówno grupy szkolne, przedszkolne, ale i też każdego, który myślę, że znajdzie u nas coś dla siebie.
A muzeum jest tutaj na rynku, tak?
Muzeum na rynku.
Rynek 6.
Rynek 6, a my jesteśmy też na rynku przy ulicy Matejki 2. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze pytanie do pani Moniki Beszterdy. Czy te tkaniny można gdzieś obejrzeć, które pani tworzy?
Oczywiście, pierwsze piętro, Rynek 6. Zapraszam.
A można też zobaczyć, jak pani je tworzy? To są takie pokazy czasami?
Tak, organizuję pokazy. Teraz właśnie 9 września będzie pokaz na temat w ogóle barw narodowych. Ja się trochę zajmowałam barwieniem naturalnym, więc troszkę na ten temat powiem, jak powstały kolory naszej flagi. I też zapraszam, jeżeli ktoś jest chętny, może sobie taką małą flagę wytkać na małym krosienku.
Ja chyba bym sam zapytał, jak się powstały kolory naszej flagi, ale nie będziemy uprzedzać. Proszę do Rzeszowa przyjechać. Tutaj była mowa o Legionach Polskich. Czy pani słyszały o takim rzeszowianinie, który się nazywał Adam Kowalski? Też był legionistą. Urodził się w 1896 roku i my tutaj szukamy w Rzeszowie jego śladu. A piosenkę Morze, nasze morze, pani może kiedyś słyszały?
Szczerze mówiąc, to nie.
Trzeba słuchać Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i wszystkich zapraszamy do Muzeum Etnograficznego tutaj na rynku. Panie Monika Zydroń, Judyta Sos i Monika Beszterda były gośćmi Poranka Wnet, a u nas dochodzi już godzina 9:00.